Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Witam serdecznie, Andrzej Urbański. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie o burzeniu i budowaniu, między innymi. A moim i Państwa gościem jest dr Daniel Gucewicz, historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Będzie bardziej o burzeniu, czy bardziej o budowaniu?
Trudno powiedzieć, wyjdzie w praniu.
No właśnie, bo to tylko dla wyjaśnienia Państwu. Czas burzenia i czas budowania wokół stulecia biskupstwa gdańskiego to będzie konferencja, która można powiedzieć podsumowuje te 100 lat funkcjonowania diecezji. Przypominam, przez cały ubiegły rok jubileusz stulecia diecezji gdańskiej. Wyjątkowy czas, prawda? 100 lat to można by tutaj godzinami opowiadać o tym, co było ważnego, co było mniej ważne, ale gdyby jednym zdaniem można było powiedzieć o tych 100 latach, to jakby określił to historyk, pewnie miałby z tym kłopot.
Oj, zdecydowanie tak. To jest już kwintesencja syntezy. Samo opisanie tych 100 lat jest bardzo trudne w książce, a co dopiero w jednym słowie.
Ale jednak udało się, bo ta książka, która miała odsłonę w ubiegłym roku i opowiadaliśmy o niej, w sposób syntetyczny właśnie zbiera te 100 lat.
Tak, przygotowałem specjalnie na właśnie stulecie taką krótką, popularno-naukową syntezę diecezji gdańskiej. W zasadzie przede wszystkim w okresie komunizmu, ale nie uciekam od początków, od tego zarania, który jest bardzo istotny i rzuca cień, no do dziś można powiedzieć, ma swój ciąg dalszy. Odniosę się do tej konferencji właśnie. Tytuł, czas burzenia i czas budowania, to mi się nasunęło, to jest w pewnym sensie nie plagiat, ale zapożyczenie od książki księdza Stanisława Bogdanowicza, który właśnie ten okres przełomu, koniec komunizmu, początek wolnej Polski, zatytułował tę swoją książkę Czas burzenia, czas budowania. To oczywiście jest cytat z księgi Koheleta, odnosi się do... No, nie będę tu mówił szczegółowo na ten temat. I myślę, że to jest bardzo dobry cytat odnoszący się do historii diecezji gdańskiej, bo ona się budowała. Później została niemalże zburzona i powstawała na nowo, a po utworzeniu archidiecezji gdańskiej, czyli w 1992 roku, gdy się powiększyła, budowała się jeszcze bardziej. Więc ten okres, ten temat, jest, tytuł jest bardzo, bardzo, myślę, adekwatny.
Gdyby sięgnąć do początków, no to pewnie musielibyśmy sięgnąć przynajmniej do świętego Wojciecha, którego uroczystość mieliśmy już i przeżywaliśmy, i co roku przeżywamy. I tak zastanawiam się, dlaczego ten święty Wojciech tutaj taką pieczęć postawił na Gdańsku, bo przecież dopiero wiele set lat później powstaje diecezja, 1925 rok, a jednak trudno mówić o diecezji bez świętego Wojciecha, bez tego kontekstu.
To prawda i trudno też mówić o Gdańsku bez świętego Wojciecha, bo jednak dzięki świętemu Wojciechowi żywotowi pierwsze źródło wspomina nazwę Gdańsk, więc to jest taki punkt zaczepienia, taki historyczny i nawet nie religijny w tym sensie. To był początek oczywiście, 1000 lat temu. Ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie, mówimy o stuleciu diecezji, a dlaczego nie 1000 lat, no przecież Gdańsk tyle istnieje. Nie będę tu spoilerował, na konferencji będzie na ten temat, myślę, bardzo ciekawy referat pana Zdzisława Kościelaka, ale no takie były dzieje, takie były losy. Nie wiadomo, przede wszystkim, no diecezja gdańska powstała jako wynik kompromisu po I wojnie światowej. Gdyby nie powstało wolne miasto Gdańsk, diecezja gdańska prawdopodobnie też by nie powstała.
A ja wrzucę kamyczek do ogródka, oglądając program i tę książkę. W tej książce na okładce jest katedra oliwska. A gdzie Bazylika Mariacka?
No, Bazylika Mariacka, no tak, tak, też można oczywiście pod tym kątem, ale jednak ta katedra jest symbolem diecezji, to jest siedziba biskupa od początku do dzisiaj.
Więc... Ale gdzieś te początki jeszcze przed były właśnie tam, prawda?
Tylko tu się skupiam faktycznie nie na kościele gdańskim, kościele katolickim w Gdańsku, tylko na tym biskupstwie, jak to określam, który swój początek ma de facto w 1922 roku. Bo wtedy powstaje tu samodzielna jednostka kościelna, pierwsza w dziejach, jako administracja kościelna, właśnie po utworzeniu wolnego miasta Gdańska. I to wszystko kwestia polityki w tym wypadku.
Ale w politykę tym razem nie będziemy wchodzić, chociaż będziemy dotykać tych zagadnień, no bo przecież podczas konferencji między innymi będziecie mówić, opowiadać o sylwetkach rządców diecezji i tutaj będzie i Edward O'Rourke, i Szplet, i Gocłowski.
Pierwszy biskup, tak. Edward Rurka. No, biskup Szple to jest kwintesencja dziejów politycznych Gdańska, można powiedzieć. Człowiek pogranicza, biskup Niemiec, określany mianem antypolaka po wojnie i skazany za działalność antypolską. Postać wybitnie kontrowersyjna, której nie da się ani wybielić, myślę, ani zupełnie przedstawić w czarnym świetle. I cieszę się, że udało mi się zaprosić autorkę jego, nie biografii, ale książki na jego temat, panią Aleksandrę Kmak-Pamirską, która napisała o tej zmienności pamięci o biskupie Szplecie. Jak na przestrzeni kolejnych lat do dzisiaj ten wizerunek biskupa, tego kontrowersyjnego biskupa się zmienia. Więc może to będzie też taki pomocne do oceny biskupa w kontekście sprowadzenia jego ciała do katedry oliwskiej.
Tych biskupów było oczywiście dużo więcej. Można powiedzieć, że każdy miał swoją charyzmę. Tak to jest, jak każdy człowiek zresztą, ale działał w innym czasie, w innym kontekście, inne otoczenie polityczno-społeczne było.
Każdy odcisnął swoje piętno, to trzeba wyraźnie podkreślić. Nie tylko biskupi, bo trzeba pamiętać, że po wojnie było dwóch rządców diecezji, ordynariuszy, którzy nie byli biskupami, mieli tytuły. Nie mieli tytułów biskupa, ale mieli uprawnienia biskupie. To mówię o administratorze apostolskim i wikariuszu kapitulnym. To były znowu kwestie polityczne, bo komuniści nie pozwolili tu, żeby żaden biskup osiadł. Więc tych rządców było dużo. Każdy odcisnął swoje piętno, każdy dołożył kamyczek, można powiedzieć, do budowania, zwłaszcza ci powojenni. Dla mnie takim najbardziej znaczącą postacią, takim biskupem jest biskup Edmund Nowicki. On był biskupem gdańskim w latach 56-71, z tym, że on miał jeden problem, właśnie polityczny. On miał narzucone ograniczenia polityczne. Gdyby nie one, gdyby nie to, że mu komuniści nie pozwalali budować nowych kościołów, tworzyć nowych parafii, to on do dziś przeszedłby jako taki właśnie twórca, kompletny organizator podstaw diecezjalnych. Bo on przejął diecezję, no te ponad 30 lat po jej powstaniu, ale stworzył struktury, które funkcjonują do dziś. No ale nie mógł się jakby wykazać na tej niwie materialnej, coś, co byłoby dużo bardziej znaczące.
Duchowieństwo będzie miało swoją sekcję, można powiedzieć, podczas tej konferencji, ale wśród tych duchownych, biskupów również, wielu duchowych, którzy są pewnie ukryci gdzieś w przestrzeni swoich parafii, być może nawet nie wiemy o ich istnieniu, bo gdzieś tam są zapisani w kartach danej wspólnoty, a jest ich na pewno bardzo wielu, ale jednak kilku wymaga specjalnego opracowania i wśród nich na pewno jest ksiądz komandor porucznik Władysław Miegoń.
Tak, to jeden z błogosławionych oczywiście gdańskich, kapelan marynarki wojennej, który kapelan Westerplatte przed wojną, aresztowany i zmarły w Dachau. To jest jedna z tych symboli martyrologii polskiego duchowieństwa na Pomorzu Gdańskim, nie tylko w Gdańsku, w diecezji gdańskiej, bo wtedy ksiądz Miegoń był rezydował w Gdyni, która pozostawała poza diecezją gdańską, ale jest jednym z tych symboli, można powiedzieć. I cieszę się, że udało się sprowadzić księdza komandora Jaworskiego, który o tym opowie. Ale tak, abstrahując już od księdza Miegonia i martyrologii polskiego duchowieństwa, cieszę się też, że wybrzmi referat na temat księdza Jana Pawła Eltermana, który z narodowości obywatelem polskim nigdy nie był, Polakiem też nie był, ale został zamordowany przez Niemców, hitlerowców. I to jest jedna z tych kilkunastu ofiar w diecezji gdańskiej z rąk niemieckich, która też zapisała, można powiedzieć, swoją kartę. I jest to ksiądz, którego zaczął się proces beatyfikacyjny aktualnie, więc też, można powiedzieć, na czasie referat będzie.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Mierzeszyna, bo on tam dziekanem był przecież.
Przywidz i Mierzeszyn, tak.
Tak, a tytuł tej konferencji będzie dosyć kontrowersyjny i ciekawy, swastyka czy krzyż. To będzie pierwszego dnia, natomiast nie zapominacie również o kobietach. Zakony żeńskie, oczywiście jest mnóstwo zakonów męskich, ale zakony żeńskie odcisnęły swoje piętno również tutaj podczas funkcjonowania. I do dzisiaj są ważnym elementem kościoła lokalnego i nie tylko.
Tak, przede wszystkim po II wojnie światowej siostry zakonne, które tu przybyły z Polski, z różnych stron, no wspierały pracę duszpasterską, charytatywną kościoła, budowały, integrowały społeczeństwo też na swój sposób. Cieszę się też, że wybrzmią te referaty na temat różnych zgromadzeń zakonnych, bo do tej pory w historiografii żeńskie zakony w Gdańsku były nieobecne. trudno podawać czasem nawet liczby dokładne. Mówię to jako historyk właśnie. Samemu musiałem pewne rzeczy przebadać na potrzeby tej syntezy, żeby dojść do pewnych wniosków. I to jest biała karta, można powiedzieć. A propos zakony żeńskie, to swoją drogą ciekawostka dotycząca zakonów męskich, bo do 1945 roku w diecezji gdańskiej funkcjonował tylko jeden męski zakon. Byli to księża palutyni. Oczywiście nie mówię o wcześniejszych latach przedrozbiorowych, gdzie tych zakonów w Gdańsku było dużo, no ale do 1945 roku życie zakonne w Gdańsku było ubogie, a po wojnie stało się zupełnie inaczej.
Jak odwiedzamy różne parafie, różne kościoły, bardziej lub mniej znane, no to przy wielu z nich są różne tablice pamiątkowe. One określają charakter danego miejsca. Podczas tej konferencji będziecie również mówić o sztuce sakralnej. Oczywiście będzie też o mniejszościach wyznaniowych na Pomorzu Gdańskim, obecności języka kaszubskiego w życiu religijnym, ale ta sztuka sakralna, myślę, że ona też będzie ciekawym takim elementem.
Tak, sam jestem ciekaw, jak to wszystko wybrzmi. No, cieszę się, że będzie referat dotyczący zmian posoborowych w przestrzeni sakralnej właśnie. To jest dość istotne i no, mało znane. Ten proces przebudowy kościołów tak naprawdę zaczęło się od ołtarzy i nie tylko, i kontynuowane to było. A propos tablic pamiątkowych, no, jesteśmy też w roku obchodów 60. rocznicy obchodów milenijnych i sam na potrzeby wystawy, którą przygotowuję, szukałem tablic milenijnych, bo wiem, że w 1966 roku z tej okazji w wielu kościołach wmurowano takie tablice i to jest interesujące właśnie. Pani Anna Sawicka przedstawi sopockie kościoły pod tym względem.
Mnóstwo kapłanów, wracając do tego wątku właśnie duszpasterskiego, zaangażowanych było w ruch opozycyjny w czasie Solidarności, można powiedzieć epoki Solidarności. To było tak niedawno, a jednocześnie już kawałek czasu, prawda, minął i warto to też podkreślać i przypominać. I tutaj też ten akcent będzie położony właśnie na to.
Trudno mówić o Kościele Gdańskim bez pominięcia tego wątku, bo jednak sierpień 80 roku i obecność księży w zakładach pracy strajkujących to jest coś no, bardzo istotnego. I ta późniejsza współpraca duchownych z opozycją, nie tylko polityczną, to trzeba podkreślić. Sami duchowni byli przez wiele lat traktowani jako opozycja. Więc to zostanie, to wybrzmi. Będzie referat na temat ojca Ludwika Wiśniewskiego, który był takim ojcem duchowym późniejszych młodych opozycjonistów z ruchu Młodej Polski. Nie zabraknie oczywiście księdza Henryka Jankowskiego, chociaż tu jestem ciekaw, jak dr Jan Chlebowicz przedstawi tę postać, bo tytuł Sojusznik czy Przeciwnik o postawie księdza Jankowskiego wobec młodzieżowej opozycji politycznej. To może być bardzo, bardzo interesujące, bo no, nie ukrywam, że ksiądz Jankowski jest postacią zmitologizowaną i na plus, i na minus. Sam też budował, kreował swój wizerunek i pytanie, czy czas... Trzeba to zweryfikować w pewnym sensie.
Zweryfikować pewnie będzie trzeba wiele rzeczy, ale to ciekawe jest, bo tych wątków, tych tematów, zakresu oddziaływania w ramach 100 lat jest tak dużo, że ja się zastanawiam, czy w ogóle jest możliwe zmieścić to w tak krótkim czasie, 3 dni. Pojawia się też wątek Wolnego Miasta. Tu mówimy o tej historii wcześniejszej. Sięgaliśmy oczywiście po świętego Wojciecha, ale Wolne Miasto i Trudne Początki, to też się gdzieś tutaj będzie pojawiać.
Tak, to no, geneza. No, bez genezy jakby trudno mówić o historii diecezji gdańskiej, o tych początkach, w przededniu utworzenia, to będzie bardzo ciekawy referat, jak to wyglądało tuż przed i statystycznie w okresie Wolnego Miasta. To też pod kątem historiografii to jest wątek nieobecny, można powiedzieć. Mam nadzieję, że dr Daniluk, jestem przekonany, przedstawi to pewne twarde dowody, statystyki, bo on chce przedstawić właśnie Kościół katolicki w Wolnym Mieście z punktu widzenia statystycznego. Coś, czego nie było wcześniej. Coś, co było trudno i uchwytne i trzeba było szukać w różnych opracowaniach. Ale tak jak pan redaktor powiedział, no tych wątków jest bardzo dużo. Myślę, że można by spokojnie zrobić 100 referatów na stulecie, ale to oczywiście, jeśli chodzi o samą konferencję, to jest niemożliwe, bo to trzeba by siedzieć i siedzieć, kto by tego słuchał, ale zobaczymy, może się jakieś kontynuacje uda uzyskać, ale przede wszystkim chciałem otworzyć, zacząć. Bo nie ukrywam, że odkąd zajmuję się historią, może niedługo, ale Takiej konferencji nigdy nie było. Nigdy nie było konferencji dotyczącej Kościoła Gdańskiego, konferencji naukowej oczywiście i o takim szerokim spektrum, więc no, jest to początek, można powiedzieć. Jeszcze długa droga do Poznania, bo tych wątków jest mnóstwo. Każdy ksiądz zasługuje, prawie każdy ksiądz zasługuje na swoją mniejszą lub większą biografię. Każda parafia coś wnosi, każda wspólnota zakonna czy inne dzieło. No, to jest historia.
To teraz, jeśli chodzi o taki, odsyłamy Państwa do szczegółowego programu, który jest na stronie IPN, także tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast przypomnijmy, że konferencja rozpoczyna się 26 maja we wtorek o 9.30.
O 9, przepraszam.
O 9, a skończy 28 maja.
Po południu.
Czyli dobre 3 dni mocnych, historycznych zdarzeń. Gdyby pan miał, nawet boję się o to zapytać, ale gdyby zaproponować jeden jakiś temat, czy jedną sekcję, to chyba gospodarz tego nie uczyni tego przed konferencją, bo każdy temat jest ważny.
Każdy temat jest ważny, każda sekcja, każdy z tych paneli coś wnosi. Myślę, że jest tu reprezentacja zdecydowanej większości, tych najważniejszych, można powiedzieć. Chociaż samych sylwetek księży z okresu PRL-u na przykład nie ma. Jest to trudne. No, no, tak jak powiedziałem, tematów jest mnogość, trudno to wszystko zrobić. Sam jestem ciekaw otwierającego referatu, wykładu księdza arcybiskupa na temat roli Kościoła katolickiego w integracji społeczną. I myślę, że to nie tylko w okresie powojennym, ale on to dociągnie do współczesności, bo ta integracja cały czas trwa, zwłaszcza po utworzeniu archidiecezji gdańskiej, gdzie do Gdańska tego, no mimo wszystko w jakimś sensie po niemieckiego dołączyły północne Kaszuby. I pewne, może nie tyle konflikty, ale różności, które trzeba przemóc.
Ale jednak chcemy zaprosić Państwa na to zetknięcie się z historią, tą najnowszą. Gdybyśmy chcieli zaprosić, bo niektórzy nie lubią konferencji, ale jednak ta jest wyjątkowa, bo po pierwsze, po raz pierwszy ona się odbywa. I odbywa się na stulecie diecezji, więc jest czymś ważnym. Gdybyśmy chcieli zaprosić, to dlaczego warto na to przyjść?
Żeby poznać dziedzictwo nie tylko Kościoła, ale miejsca, Gdańska, bo to jest historia, to jest nasze dziedzictwo tego lokalnej społeczności, tego miejsca. Posłuchać o ludziach, którzy tu żyli, którzy budowali nie tylko Kościół właśnie, bo to nie będzie tylko o Kościele, ale wierni, którzy budowali to, co jest dzisiaj. Ile z tego zostało, można będzie później zapytać. Ja jestem historykiem, więc nie będę odnosił się tak bardzo do współczesności, ale są to ciekawe rzeczy i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli już nie znajdzie całości, nie będzie chciał, nie będzie mógł, to myślę, że pewne wątki, czy lokalne, czy bardziej ogólne, zachęcą go, żeby przyjść i posłuchać, może zabrać głos, nie zgodzić się z jakimś prelegentem, bo to będzie czas na dyskusję i na wyrażenie swojego zdania również.
A zakres tych tematów?
Taki syntetyczny, można powiedzieć właśnie. Nie chciałem się skupiać na jednym wątku. Cieszę się, że jest dużo różnych wątków. Jest to budownictwo sakralne. Są Kaszubi, którzy obecnie w diecezji, archidiecezji mają duże znaczenie. Są księża, sylwetki księży, są zakony, to też jest istotne. Są te okresy właśnie nazizmu, wojny i komunizmu. Mniej jest oczywiście współczesności, no bo to jest oczywiste, bo to jeszcze nie jest historia w pewnym sensie, ale no, tych zakresów jest dużo i myślę, że każdy może znaleźć coś właśnie dla siebie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że będziemy wracać do tych wątków, bo ich jest no właśnie tak dużo, że nie sposób omówić w ciągu jednej audycji, a tematy są szalenie interesujące. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
Wielokulturowe Pomorze.